Witajcie kochani. Jak się dziś macie? Jaki jest poziom waszej mocy dzisiaj? Jestem ciekaw. No jeżeli słaby, to postaramy się dzisiaj nad tym tematem nieco popracować. Wojny duchowe, część szósta, post. Dzisiaj pierwsza część pod roboczym tytułem W poszukiwaniu mocy. Post Bożego Wojownika. Zauważcie, niepostrzeżenie minął rok od rozpoczęcia cyklu Wojny Duchowe. Ostatnio rozmawialiśmy na temat modlitwy w kontekście zmagań duchowych. Zaczęliśmy w ten sposób splatać potrójny sznur, na który składa się modlitwa, post i jałmużna. Jałmużna, czyli pomaganie innym, dawanie, dzielenie się, sianie. Rozważaliśmy już, jaka jest tajemnica skutecznej modlitwy Bożego Wojownika, a więc przyszedł czas na post. Wspomniałem przed chwilą trzy powinności każdego Bożego dziecka, wskazane przez Jezusa w Ewangelii Mateusza w szóstym rozdziale. Pamiętamy, że piąty, szósty i siódmy rozdział tej Ewangelii jest nazywany konstytucją Bożego Królestwa. Jezus pokazał tu wzór, według którego powinien żyć i funkcjonować każdy chrześcijanin. Opiera się on na trzech kluczowych powinnościach: modlitwie, poście i jałmużnie. Jezus, mówiąc do tłumów, powiedział: gdy dajecie, gdy modlicie się, gdy pościcie. Nie mówił, gdyby wam się zdarzyło dawać, gdyby wam się zdarzyło modlić lub pościć. Nasz Pan jasno dał do zrozumienia, że podobnie jak modlitwa i pomaganie, post jest naturalną powinnością każdego Bożego dziecka. Zauważmy jednocześnie, że nie wskazał, aby którakolwiek z tych trzech była ważniejsza od pozostałych. Czy nie powinniśmy zatem poświęcić postowi podobnie dużo uwagi? Jeśli wszystkie trzy występują w naszym życiu łącznie, splatamy potrójny sznur, który, jak czytamy u kaznodziei Salomona 4:12, nie tak szybko się zerwie. Przyznam, że kiedyś na dźwięk słowa post najchętniej zmieniałem temat. Jeżeli nadal tak masz, nie dziw się, nie jest to przypadkiem. Z oczywistych względów. Przeciwnik zrobi wszystko, aby ten stan w twoim życiu się utrzymał. Przez wiele lat pościłem czasami jeden raz w tygodniu, ale moje podejście i zrozumienie postu zmieniło się dopiero po przeczytaniu tej malutkiej broszurki pod tytułem Twoja wizyta u Boga. Autorstwa Gwen Shaw, misjonarki. Potem zacząłem czytać i studiować wszystko, co było dostępne na ten temat. Dotarło do mnie, że właściwe zrozumienie i praktykowanie postu zmieni moje życie, tak jak zmieniło życie Gwen i tysięcy innych Bożych wojowników. Długo przeciwnikowi udawało się utrzymywać mnie w niewiedzy, ale wreszcie zrozumiałem, jak wyjątkowym narzędziem, jak radykalną bronią w duchowej walce jest post. Mamy Adwent. Czas oczekiwania i ciszy. To świetny moment, aby zmierzyć się z tematem postu. Dlaczego? Dlatego, że my, ludzie XXI wieku, przebodźcowani i otoczeni dobrobytem, mamy oczywistą trudność z praktykowaniem tej duchowej dyscypliny. Temat postu wydaje się ostatnim, po który byśmy sięgnęli. A przeciwnik zrobi wszystko, aby tak pozostało. Dlatego, że post to Boża łaska dla człowieka. A łaska ta polega na tym, że podczas postu Bóg w szczególny sposób bada nasze serce i zmienia nas od środka. Skłońmy głowy. Bądź wywyższony, Adonai, Panie nasz Boże, Królu Wszechświata. Jesteśmy tu z Twojego powodu. Ten czas należy do Ciebie. Słowo, które masz dla nas, proszę, włóż w nasze serca. Związujemy w Twoim imieniu wszelkie moce ciemności, które się temu sprzeciwiają. Prosimy o posługę anielską dla nas. Otwieraj nasze duchowe oczy i uszy. Powierzamy się Twojemu prowadzeniu, Duchu Święty. Pomóż nam pokonywać nasze słabości, a tam, gdzie słabość zostanie pokonana, niech pozostanie Twoja moc. Amen. A więc, kochani, mamy już zbawienie, jesteśmy dziećmi Bożymi. Znamy naszą tożsamość w Jezusie Chrystusie. Alleluja. Ale czy chcemy więcej? Mamy Boże obietnice zapisane w Słowie. ale czy chcemy po nie sięgnąć? Pytanie, czy gotowi jesteśmy zapłacić cenę? O ile przyjęcie Jezusa Chrystusa jako naszego Pana i Króla, przyjęcie zbawienia jest kluczem do Królestwa Bożego, to modlitwa, jałmużna i post jest kluczem do życia w obfitości. Do jakiej obfitości na miłość boską kluczem jest post, że zapytacie? Może słusznie. Zatem znowu wracamy do ulubionych paradoksów w zasadach funkcjonowania Bożego Królestwa i Bożego Dziecka. Głodzimy ciało po to, aby nakarmić ducha. Przyznam, że chciałbym zmusić nas dzisiaj do zastanowienia się, stawiając konfrontujące pytanie. Czy jest możliwe, że nie doświadczamy w naszym życiu przełomów, ponieważ zaniedbujemy post? Mocne, nie? Jeszcze raz powtórzę. Czy jest możliwe, że nie doświadczamy w naszym życiu przełomów, ponieważ zaniedbujemy post? Czy pamiętamy, jak Jezus mówił o 30-krotnym, 60- i 100-krotnym plonie? Marka 4,8, 4,20. A jeżeli tak jest, że kiedy się modlimy, uwalniamy 30-krotny plon w naszym życiu, a kiedy się modlimy i dajemy, dzielimy się, uwalniamy 60-krotny plon w naszym życiu. A jeżeli połączymy w życiu wszystkie te trzy elementy, jałmużnę, modlitwę i post, uwolnimy 100-krotny plon? Kochany bracie, kochana siostro, którzy nie pielęgnujecie jeszcze w swoim życiu tej duchowej dyscypliny, zastanówcie się proszę nad tymi słowami. Zastanówcie się i wyciągnijcie wnioski. Ja obiecuję wam, że konsekwencją właściwego wyboru będzie przeniesienie na inny poziom duchowego życia. Obiecuję, ponieważ potwierdza to doświadczenie tysięcy Bożych wojowników i moje własne. Nie mamy czasu, żeby zrobić tutaj studium biblijne o poście, pomimo że tematowi temu poświęcę dwie niedziele. Jeśli dożyjemy i nie będzie wcześniej pochwycenia, to planuję zakończyć temat 2 stycznia. Nie przez przypadek, ponieważ będziemy wtedy, mam nadzieję, jako cały Kościół w drugim dniu postu. 3-dniowego całkowitego postu, którym jako społeczność chrześcijańska we Wrocławiu chcemy rozpocząć rok 2022. Nie mamy czasu na studium, ale na pewno uda nam się skutecznie dotknąć tego tematu. Pozwólcie, że zacznę od tego, czym post nie jest. Czym post nie jest? Na pewno post nie jest chrześcijańską wersją diety. Nie pościmy, aby pozbyć się zbędnych kilogramów, chociaż spadek masy jest skutkiem ubocznym postu. Nie przez przypadek mówimy o poście zaraz po modlitwie. Jeśli post nie jest połączony z modlitwą, nie ma sensu pościć. Samo powstrzymywanie się od jedzenia to jedynie głodówka. Mówiliśmy już podczas tego cyklu, że nie możemy niczym zasłużyć na miłość Bożą. Można pościć z niewłaściwych powodów. Post nie może stać się narzędziem manipulacji, by coś od Pana. Amen. Poszcząc, nie wykręcimy Panu Bogu ręki, zmuszając Go do wypełnienia naszych oczekiwań. Nie jest to też czas, w którym powinniśmy przedstawiać Duchowi Świętemu wszystkie nasze oczekiwania i oczekiwać ich spełnienia. To Duch Święty podczas postu uświadamia nam grzech. Pokazuje też te dziedziny życia, w których doszło do jakichś kompromisów. On zawsze cichutko puka do naszych drzwi, a wyciszenie związane z postem pozwala nam to usłyszeć. Uzdalnia nas także do przyjęcia prawdy o nas samych. I w końcu nie pościmy też, aby uzyskać łaskę w Bożych oczach lub oczyścić się z grzechu. Z grzechu oczyszczona z krew Jezusa Chrystusa. Czym zatem post jest? Święty Augustyn nazwał post cnotą ducha, będącą swoistym przywilejem człowieka, którego nie mają nawet aniołowie. Spójrzmy na etymologię słowa post. Poproszę slajd. Pochodzi ono od hebrajskiego słowa com, które oznacza zakryć swoje usta lub powstrzymać się od jedzenia. Słowo to mówi o specjalnej świętej ciszy. Kochani, czy dostrzegamy, że największym narzędziem zniszczenia w naszym życiu są właśnie usta? Mówi o tym także Pismo. Tym narzędziem niszczymy nie tylko innych ludzi, ale także siebie. Post, wbrew pozorom, zawiera nie tylko aspekt powstrzymywania się od jedzenia, ale także inne rzeczy. O tym za chwilę. Ale zacznijmy od jedzenia. To właśnie ono przyczyniło się do upadku Ewy i Adama w Edenie. Bóg jednak postanowił, że to właśnie post, powstrzymywanie się od jedzenia, pomoże nam znowu przeżywać Boże namaszczenie i odnowienie. Można by powiedzieć, że post został wymyślony w Edenie. Adam otrzymał następujący nakaz. Ale z drzewa poznania dobra i zła nie wolno ci jeść, bo gdy tylko zjesz z niego, na pewno umrzesz. Nie jedz oznacza nakaz wstrzemięźliwości. Gdyby wtedy ludzie zachowali wstrzemięźliwość, pewnie teraz my nie musielibyśmy pościć. Dlaczego? Ponieważ jak czytamy w Ewangelii Mateusza, nie potrzebują lekarza zdrowi, lecz chorzy. Mówiliśmy już podczas tego cyklu o Królestwie Ciemności i jego demonach. Wiemy, jak działa przeciwnik i że nasze nieodkupione ciało ma skłonność do przeciwstawiania się temu, co duchowe. Tak jest. Z punktu widzenia ciała jest oczywiste, że dążymy do wygody i do tego, co najlepsze. Z punktu widzenia ducha jest odwrotnie. Zmagając się z ciałem, walczymy z przeciwnikiem i wadami, które pochodzą od niego. To pycha, chciwość, lenistwo, zazdrość, gniew i łakomstwo. W poście podejmujemy walkę nie tylko z łakomstwem, ale z nimi wszystkim. Post jest jedną z najlepszych metod rozpoznawania w sobie wad i zwalczania ich cnotami. To właśnie tu jest główne pole walki naszej duchowej wojny. Czy w poście walczymy z ciałem? Zastanówmy się. Właściwie nie. Przypomnijmy sobie wielokrotnie cytowane tutaj słowa apostoła Pawła z listu do Efezjan. Bój toczymy nie z krwią i z ciałem, lecz z nadziemskimi władzami, ze zwierzchnościami, z władcami tego świata ciemności, ze złymi duchami w okręgach niebieskich. Czym jest post? W środowiskach ewangelikalnych uważamy, że jest to powstrzymanie się od jedzenia na jeden lub więcej dni. Niekiedy poszczący decyduje się także na powstrzymanie się od przyjmowania napojów. Czas trwania i sposób wybiera poszczący. I trzeba dodawać, że oczekiwaną pomocą jest prowadzenie Ducha Świętego. Z dostępnej literatury dowiadujemy się, że pewne formy postu są niewskazane dla kobiet w ciąży i przy pewnych schorzeniach, na przykład przy cukrzycy. W naszych czasach postem nazywa się często odmawianie sobie określonych przyjemności, czy też pewnych rodzajów jedzenia lub ograniczenie jego ilości. Bądźmy jednak świadomi, że nie jest to post w rozumieniu biblijnym. Taki rodzaj postu nazywam wyrzeczeniem. Polegać on może na jedzeniu raz dziennie lub na przykład niejedzeniu mięsa. Dla ciekawostki. Jesteśmy zborem, który modli się o Izrael, o naród wybrany. Nie zapominamy, że Jezus, Jego Matka i wszyscy apostołowie byli Żydami. Do dnia dzisiejszego w judaizmie funkcjonuje wiele zasad związanych z postem. Na przykład podczas szabatu nie powinno się pościć. Jeśli post wypada w piątek lub w sobotę, przenosi się go na niedzielę. Wyjątek stanowią dwa święta, święto Purim i święto Jom Kippur. Święto Purim to święto upamiętniające biblijną historię opisaną w księdze Estery, która nas także będzie interesowała z uwagi na post zainicjowany przez królową Esterę. Ale o tym później. Jom Kippur, dzień pojednania lub przebłagania, to jedno z największych świąt judaizmu, podczas którego post jest przestrzegany nawet wtedy, kiedy wypada w szabat. Jeśli chodzi o nas, w naszym środowisku post nie ma nic wspólnego z tradycją czy liturgią. Jest raczej stworzeniem odpowiednich warunków, w których stajemy się bardziej otwarci na duchowe doznania. W połączeniu z modlitwą przenosi on nas na inny poziom duchowej wrażliwości i poznania. Wyrażamy w nim całkowitą zależność od Boga. Wielokrotnie mówiłem z tego miejsca o paradoksach w sposobie rządzenia przez Boga swoim królestwem. Uwalnia on swoją moc w odpowiedzi na naszą słabość, tą słabość, która jest w naszym świecie tak pogardzana. W poście diabeł skupia naszą uwagę na głodzie, a my skupiamy ją na słabości, która jest naszym dobrowolnym wyborem i poświęceniem. Post wymaga dyscypliny, która jest miła Bogu, a nienawistna dla diabła. To też kwestia dyscypliny, że chcemy nasze pragnienia, nawet te duchowe, zaspokajać błyskawicznie, natychmiast. Zdarza się, że przemierzamy setki kilometrów w poszukiwaniu duchowych wrażeń na konferencjach, a trudno nam odnaleźć je w domowym zaciszu podczas postu. Wspomniałem już, że post wbrew pozorom zawiera nie tylko aspekt powstrzymywania się od jedzenia. Ważnymi elementami postu jest też na przykład powstrzymywanie się od świeckich rozmów, oglądania telewizji, buszowania po internecie i małżeńskiego seksu za obopólną zgodą. Prawdziwy post zaczyna się wtedy, kiedy pościmy nie żołądkiem, ale duszą i sercem. Widać z tego, że post to nie są żarty, to krzyżowanie cielesnej natury. To duchowa wojna. Ciągle wojna. Po co mi ten post? No właśnie, po co mi ten post? Wielu ludzi pyta, po co mi post? Mamy z pewnością liczne posty, w pamięci liczne posty Starego Przymierza. Do kilku z nich wrócimy. My jednak żyjemy w Nowym Przymierzu, więc po co nam post? Szukając odpowiedzi, przypomnijmy sobie 40-dniowy post Jezusa na pustyni i odpowiedzmy pytaniem na pytanie, po co Syn Boży pościł? Co rozpoczęło ziemską posługę Chrystusa? Pamiętamy obraz chrztu w Jordanie, kiedy Bóg, Ojciec, publicznie potwierdza tożsamość swojego Syna. To jest mój Syn umiłowany, w Nim mam upodobanie. Zaraz potem Jezus pełen ducha udaje się na pustynię. Odczytajmy te słowa. Jezus pełen Ducha Świętego wrócił znad Jordanu i został zaprowadzony przez ducha na pustynię. I przez 40 dni był kuszony przez diabła. Nic nie jadł w tych dniach, a kiedy minęły, poczuł głód. Kiedy diabeł skończył całe kuszenie, odstąpił od niego na jakiś czas. Jezus zaś wrócił w mocy ducha do Galilei, a wieść o nim rozeszła się po całej okolicy. Żeby zrozumieć, co wydarzyło się blisko 2000 lat temu na tamtej pustyni, musimy złapać różnicę w znaczeniu słów poszedł pełen ducha i wrócił w mocy ducha. Jak mówi Pismo, Jezus poszedł na pustynię pełen ducha. Można być pełnym ducha, ale nie mieć mocy. Do manifestacji Królestwa Bożego potrzebna jest moc. Jezus, Boży Syn, tu na ziemi był człowiekiem. Poszedł tam zmierzyć się z ludzką słabością i z odwiecznym wrogiem, diabłem, księciem tego świata. Poszedł zdobyć kwalifikacje w duchowej walce. Czy był bezbronny? Nie. Miał na sobie całą, kompletną zbroję Bożą. Przy okazji element strony technicznej postu. Czytamy u Łukasza. Nic nie jadł w tych dniach, a gdy minęły, poczuł głód. W tekstach biblijnych każde słowo ma znaczenie. Tym, którzy jeszcze nie pościli dłużej, wydaje się zapewne, że to wielodniowe katusze głodowego bólu i myśli obezwładniające ciało. Nie zamierzam was przekonywać, że post jest łatwy i przyjemny. Nie. Ale to nie głód jest największym problemem. Często strach przed nim jest gorszy i dotkliwszy niż głód postu. Ci, którzy znają wielodniowe posty, wiedzą, że przez absolutną większość czasu nie odczuwa się głodu. Przy takim poście powrót uczucia głodu jest najczęściej sygnałem, że to jego koniec. Jezus pościł 40 dni. Pierwszy człowiek, Adam, upadł, nie zachowując wstrzemięźliwości. Drugi Adam, Jezus Chrystus, rozpoczął dzieło odkupienia od zwycięstwa tam, gdzie pierwsi ludzie upadli, na polu apetytu. Więc pytam, po co Syn Boży pościł? Dlaczego to właśnie post rozpoczął jego służbę w znakach i cudach? Gdyby post nie był potrzebny, po co miałby to robić? Jezus pościł, bo wiedział, że to najlepszy sposób, by uwolnić to, co ponadnaturalne. Ten 40-dniowy post był zwycięstwem nad pokusami diabelskimi. Uwolnił to, co było potrzebne do rozpoczęcia namaszczonej mocą Ducha Świętego służby Jezusa. Jezus zaczął głosić, uwalniać i uzdrawiać, ponieważ odtąd była z Nim moc. Skoro Jezus potrzebował pościć, o ile bardziej post powinien być częścią naszego życia? Jesteśmy uczniami Chrystusa. Czy zatem nie powinniśmy Go naśladować? Czy to, co mówił i robił, nie jest dla nas wskazówką? Jak postępować, jak żyć i jak walczyć? Pozwólcie, że zadam teraz dziwne pytanie. Czy post to najlepsze, co cię może w życiu spotkać? Konsternacja. Zapewniam, że nie jestem fanatycznym wielbicielem postu. Uwielbiam jeść. Więc pozwólcie, że się wytłumaczę. Podczas studiów politechnicznych mieszkałem w akademiku z kolegą, który lubił żartobliwie powtarzać, że WD-40 to najlepsze, co cię może w życiu spotkać. Zapewne większość mężczyzn i część kobiet wie, co to za specyfik. Jeśli nie wiesz, wyjaśnię. To substancja wymyślona na potrzeby zabezpieczenia części rakiet, która znalazła bardzo duże zastosowanie w przemyśle i w gospodarstwie domowym. To środek zabezpieczający przed rdzą, rozpuszczalnik i odtłuszczacz o wyjątkowych zdolnościach penetracyjnych. Świetnie wypiera wodę i smaruje. To pierwsza pomoc przy odkręcaniu zapieczonej śluby lub otwieraniu starego zamka. Czy to jasne, że nie reklamuję WD-40, tylko post? Jesteście w tym ze mną? Amen. Jednak muszę powiedzieć, pastorze Roni, że nigdy nie byłem tak zgodny z tobą, jak w tej chwili, że trzeba jakoś ożywić ten kościół. I obawiam się, że bez naszego postu się nie obędzie. Kochani, zgaduję do jednego, że każdy z was ma w swoim życiu jakiegoś gnieciucha, jakąś zapieczoną śrubę, jakiś nieotwarty zamek, drzwi, których nie udało się jeszcze wyważyć. Może jakieś pragnienie serca niespełnione, albo jakaś Boża obietnica, która jeszcze nie została wypełniona. Większość Bożych obietnic obwarowana jest warunkami, które należy spełnić, aby je otrzymać. Bóg nas w ten sposób uczy i wychowuje i Bóg zawsze stanie za swoją obietnicą. Spójrzmy do listu apostoła Pawła do Rzymian. Ci, którzy żyją według ciała, myślą o tym, co cielesne. Ci zaś, którzy żyją według ducha, o tym, co duchowe. Albowiem zamysł ciała to śmierć, a zamysł ducha to życie i pokój. Jeśli bowiem według ciała żyjecie, umrzecie, ale jeśli duchem spraw ciała umartwiacie, żyć będziecie. Potrzebujemy zrozumieć, że nasze posty nie są potrzebne Bogu, lecz nam. To, co dziś siejemy, zbierzemy jutro, a zbiór jest zawsze większy niż zasiew. Bóg Ojciec oczekuje od nas duchowego wzrostu. Jak już wspomniałem, modlitwa, post i jałmużna to spleciony, solidny, potrójny sznur. Bez postu trudno liczyć na stukrotny plon i pełną skuteczność w naszej duchowej walce. Ciekawe, czy chciałbyś się, bracie i siostro, dowiedzieć, jak taki splot może działać w każdej dziedzinie twojego życia. Każde zadanie, każde powołanie Boże, każda droga ma swój początek. Bóg ma dla ciebie określone zadanie w życiu. Jak je odkryć? Czy chcesz poznać Bożą wolę w stosunku do swojego życia? Czy chcesz dowiedzieć się, jak usłyszeć Jego głos? Może kogo powinieneś, powinnaś poślubić? Jak zachować się w trudnej sytuacji? Jak walczyć o uzdrowienie, o błogosławieństwo finansowe, o zbawienie naszych bliskich? Na jakim polu misyjnym służyć? Ciągle szukamy, jak dojść do miejsca, w którym będziemy mogli poznać Bożą wolę. Wskazówkę znajdujemy w słowach apostoła Pawła do Rzymian. Wzywam was, abyście składali ciała swoje jako ofiarę żywą, świętą, miłą Bogu, bo taka winna być duchowa służba wasza. Także przez post składamy nasze ciała jako żywą ofiarę. Dzięki postowi stajemy się wrażliwsi na działanie Ducha Świętego. Apostoł Paweł pisze także takie słowa. Nie upodabniajcie się do tego świata, ale się przemieńcie przez odnowienie umysłu swojego, abyście wiedzieli, co jest wolą Bożą, co jest dobre, miłe i doskonałe. Bóg ma dla każdego indywidualny plan na życie. Tylko kiedy chcemy go wypełnić, mamy szansę żyć pełnią życia i być spełnionymi ludźmi. Wymaga to naszej osobistej determinacji, poświęcenia i walki z przeciwnikiem. Nasze powołania i obdarowania są zapisane w niebie. I tylko Duch Święty może nam objawić, jakie one są. On wie wszystko. Czytamy w 1 Koryntian, albowiem nam objawił to Bóg przez Ducha, gdyż Bóg, Duch bada wszystko, nawet głębokości Boże. Kochani, jeden z mężów Bożych napisał takie słowa. Pozwólcie, że je przeczytam. Jestem przekonany, że nigdy nie będziemy kroczyć w doskonałej woli Bożej, dopóki nie zaczniemy szukać Go przez post. Składając przed Nim swoje ciało w poście, stajemy się wrażliwi na Jego głos. Poznajemy Jego doskonałą wolę wobec naszego życia lub utwierdzamy się w niej. Apostoł Paweł pościł, kiedy Bóg powołał go i wyznaczył mu zadanie na całe życie. Dzieje 9:7-9. Apostoł Piotr modlił się i pościł na dachu, kiedy Bóg dał mu nowe objawienie i powołał do głoszenia Ewangelii poganom. 10 rozdział Dziejów. Post otwiera Bogu drogę do obdarzenia cię nowym objawieniem, nową wizją, jasnym poczuciem celu. Uwierzcie, to nie są żarty. Może już tylko dodatek doświadczenia postu dzieli twoje życie od głębokiego doznania Bożej obecności, mocy i błogosławieństwa w twoim życiu. Ciężko jest mówić o czymkolwiek, nie składając osobistego świadectwa. Kłopot w tym, że nasze przeżycia w poście to najczęściej temat osobisty. Jest faktem, że w tym czasie Duch Święty dotyka nie tylko codziennych problemów, ale tych najgłębszych, najgłębiej skrywanych, a nawet tych zapomnianych. Podczas duchowej walki związanej z postem nawet te najskrytsze pokusy w osobistym życiu stają się polem do rozmowy, dyskusji i duchowej walki. Kiedyś podczas postu prosiłem Pana, aby lepiej słyszeć Jego głos. Przez 5 dni nic się nie wydarzyło, ale w 6 nastąpiła zmiana. Kiedy usłyszałem, a był to okres pierwszego lockdownu, jednym z pytań, które zadałem Duchowi Świętemu było, jak długo jeszcze będziemy zamknięci? Usłyszałem odpowiedź 7 tygodni. Po 7 tygodniach otwarto galerie handlowe. Bóg ma poczucie humoru, ale nie o tym chciałem mówić. Od tego czasu Duch Święty przypomina mi szereg paradoksów, o istnieniu których wiemy w naszym życiu, ale nie wyciągamy z tego odpowiednich wniosków. Tracimy zdrowie, aby zdobyć pieniądze, potem wydajemy te pieniądze, aby zdrowie odzyskać. Kiedy jesteśmy młodzi, mamy czas, ale nie mamy pieniędzy. Kiedy jesteśmy starsi, mamy pieniądze, ale zaczyna brakować nam czasu. Kiedy pieniędzy nie mamy, życzymy sobie, żebyśmy płacili duże podatki, ale kiedy pieniądze zarobimy, już tych podatków płacić nie chcemy. Żyjemy często w sposób niezgodny z Bożą nauką. Odżywiamy się fatalnie, obciążamy nasz organizm i wpadamy w depresję i ciągle wydaje nam się, że ponieważ jesteśmy Bożymi dziećmi, On powinien coś z tym zrobić, a wszyscy dookoła powinni nam współczuć. Nie dostrzegamy faktu, że poprzez grzech wychodzimy spod obronnego parasola Bożej opieki i przeciwnik ma do nas dostęp. To są konsekwencje naszych błędnych decyzji. W takich sytuacjach oskarżające myśli, które słyszymy w naszej głowie, bierzemy za Boży głos, a to w istocie głos przeciwnika. W poście boimy się głodu, kiedy nasz brzuch domaga się jedzenia, a jednocześnie karmimy się jak nigdy dotąd. Mało paradoksów, idźmy dalej. Odmowa jedzenia służy znalezieniu w nim jeszcze większej przyjemności. Post pomaga docenić wartość jedzenia i wzbudzić za nie wdzięczność Bogu. Człowiek mimowolnie odzyskuje to, co dobrowolnie traci. A na dodatek to, co tuczy fizycznie, najczęściej wycieńcza duchowo. Jak czytamy w Ewangelii Łukasza, baczcie na siebie, aby serca wasze nie były ociężałe wskutek obżarstwa i opilstwa oraz troski o byt i aby ów dzień was nie zaskoczył. Post oczyszcza ciało i pomaga zachować zdrowie, ale przede wszystkim wprowadza nas w głębszą relację z Bogiem. Gdy podejmujemy post, stajemy w miejscu, w którym najlepiej słychać głos Ducha Świętego. Tam możemy się dostrajać do tego głosu i przygotowywać nasze serca na to, co On ma nam do powiedzenia. Studiując materiały dotyczące postu, zrobiłem sobie wiele notatek z tego, co czytałem. Pozwólcie, że kilka odczytam. Zaryzykuj i podejmij prawdziwy post. To Boży skalpel. Zaboli, kiedy dotknie ciała, ale przyniesie realne uzdrowienie. Stanie się początkiem nowego życia w wolności od lęków, nałogów, zamartwiania się o codzienność i wielu chorób współczesności. Praktykowanie postu nie jest przeznaczone wyłącznie dla silnych i zdrowych. Post nie jest również dla ludzi perfekcyjnych. Ale ma wielką siłę do tego, by wyrwać z natręctw tych, którzy przez nadmierny perfekcjonizm są ciężarem dla innych. Post jest dla wszystkich, wielkich i słabych, delikatnych i wrażliwych, wszystkich zwyczajnych, wiernych, którzy zdają sobie sprawę ze swoich braków i mają ogromny głód Boga. Niewłaściwe jedzenie znieczula wrażliwość organizmu smakową, umysłową i duchową. Umysł przesiąknięty toksynami ze złego pokarmu, alkoholu, kofeiny i innych używek nie rozpoznaje jasno spraw duchowych. Szatan wie o tym. Dlatego stara się wepchnąć nas w niewolę nałogów od wczesnej młodości. W czasie postu wzrasta odporność na choroby, gdyż energia zużywana na trawienie pokarmu może być użyta na wzmocnienie systemu obronnego. Pierwsze 3 dni postu to czas, kiedy organizm usuwa najwięcej toksyn. Jeżeli jesteśmy mocniej zanieczyszczeni, będziemy podatniejsi na ból głowy, uczucie słabości i niewygody. Co zaskakujące, badacze tematu dowodzą, że wbrew pozorom wytrzymałość i kondycja fizyczna oraz sprawność umysłowa wzrastają. Często po 3 dniach postu pojawia się uczucie lekkości. Poprawia się samopoczucie, znika uczucie głodu. Zaczyna znikać niepotrzebny tłuszcz, a także różne obrzęki, krosty. Organizm karmi się chorą tkanką. Ma to też odmładzający efekt, gdyż taka tkanka zostaje zastąpiona nową. To jest powodem wielu uzdrowień w rezultacie dłuższego postu. Z dłuższego postu należy wychodzić łagodnie, stosując dietę jarską i nie jedząc zbyt wiele. Fizyczne korzyści postu są ogromne, ale jeszcze ważniejsze są błogosławieństwa duchowe. Uczymy się panować nad ciałem, aby Bóg mógł panować nad nami. Jeśli najbardziej pierwotne ze wszystkich podstawowych funkcji organizmu, odżywianie i trawienie, stają się na powrót uporządkowane, to znacznemu ułatwieniu ulega dostęp do innych funkcji podstawowych, poruszania się i oddychania, regulacji cieplnej i ukrwienia, rytmu snu i czuwania. Na temat zdrowych walorów postu napisano tomy. Nie mam czasu o tym mówić. Pozwólcie natomiast, że wrócę do historii Gwen Shaw. W twojej wizycie u Boga opisała, jak pojechała do Chin jako misjonarka. Służyła tam przez 14 lat. Cały czas myśląc o swojej słabości i bezsilności spowodowanej brakiem Bożej mocy i owoców służby, których pragnęło jej serce. Pewnego dnia Bóg wysłuchał jej modlitwy. Przysłał człowieka pełnego cudownej Bożej mocy. Patrzyła podczas jego posługi, jak chorzy byli uzdrawiani, jak poważni Chińczycy padali na twarz w mocy Bożej. Leżeli tak godzinami, płakali, krzyczeli i wielbili Boga. Otrzymywali wizję nieba, piekła i aniołów. A kiedy powstawali, byli innymi ludźmi. Gwen pisze, kochałam ich i służyłam im przez 14 lat. Nagle zobaczyłam, że Bóg zdziałał przez swego pomazanego sługę więcej w ciągu 14 dni niż ja w ciągu moich 14 lat. Zaczęłam się zastanawiać, czego brakuje w moim życiu, gdzie tkwi klucz. Kiedy ów ewangelista opuszczał nas, zapytałam go, gdzie leży tajemnica Bożego pomazania w twoim życiu? Powiedział jej, że jako ewangelista w Anglii zyskał duży rozgłos, ale przez cały czas czuł, że brakuje mu mocy Ducha Świętego. Modlił się o to i Bóg powiedział mu, aby pościł. Po 30 dniach postu nastąpiła ogromna zmiana. Tak Gwen odnalazła klucz. Już wiedziała, że nie wystarczy być napełnionym Duchem Świętym, mówić obcymi językami, skoro mimo tego i tak nie przynosi się owocu. Potrzebujemy zapłacić cenę. Zdecydowała zatem, że tą cenę zapłaci. Poprosiła Boga, aby zlecił jej post, święty post. Ewangelista ostrzegł ją jeszcze, aby była ostrożna. Powiedział, twoje motywy muszą być czyste. Szatan będzie cię kusił, podobnie jak kusił Jezusa. Niech twoje serce będzie szczere przed Bogiem. Nie pość o żadną ziemską sprawę. Gwen zaczęła od tak zwanego postu danielowego, a potem napisała. Po zakończeniu postu stałam się nową osobą. Bóg uczynił wielkie zmiany w mojej duszy. Od tego czasu Boże pomazanie w nowy sposób spoczęło na Jego służebnicy. Zapłaciłam bardzo niską cenę, chociaż jej efekty rozciągają się aż do wieczności. W przedmowie do swojego studium na temat postu napisała jeszcze bardzo znamienne słowa. Twój post musi wypływać z miłości. Izajasz powiedział, przyczyną postu nie może być chęć zadośćuczynienia tradycją, duchowa duma, czy nawet próba zmuszenia Boga, by uczynił coś dla nas. Nasz post musi być postem miłości, abyśmy mogli przynieść uzdrowienie dla rodzaju ludzkiego. Jest wiele rzeczy, które powinny być rezultatem naszego postu. Powinniśmy pościć w celu naszego wewnętrznego wzmocnienia, wyswobodzenia z więzów słabości. Moc szatana i jego demonów musi być zniszczona w naszym życiu i życiu naszych bliskich i naszego kraju. Pościmy, aby Bóg dał nam litościwe serca, tak, że będziemy przyodziewać biednych i karmić głodnych. Pościmy, aby Bóg dał nam powołanie do uwalniania niewolników od opresji demonicznych. Kiedy będziemy mieli oczy miłości, zobaczymy, w jakich więzach znajdują się ludzie. Gwen zaczęła swoją przygodę z postem od tak zwanego postu danielowego, postu częściowego. Post częściowy można rozumieć na wiele sposobów, jednak nie można uznać, że pościmy pomiędzy 22 a 6 rano. Post polega na rezygnacji przez dłuższy czas z określonych potraw i napojów. Pozwólcie trochę historii. Najlepiej znany z Biblii przykład częściowego postu znajdujemy w księdze Daniela. Daniel, będąc w niewoli babilońskiej wraz ze swoimi trzema towarzyszami, Hananiaszem, Miszaelem i Azariaszem, których lepiej kojarzymy pod chaldejskimi imionami, Szadrach, Meszach i Abednego, walczą o zachowanie własnej tożsamości w pogańskim świecie. Wiemy, że Żydzi w Babilonie byli zmuszani na przykład do spożywania mięsa w sposób niezgodny z Bożym prawem. Tu ciekawej historii odsyłam także do drugiej księgi machabejskiej, rozdział 6 i 7, gdzie przeczytacie wstrząsające historie z Judy i Jerozolimy. To księgi deuterokanoniczne dla protestantów, to apokryfy, więc nie znajdziecie ich w Brytyjce, więc szukajcie w Tysiąclatce lub Septuagincie. Daniel i jego trzej towarzysze w historii opisanej w księdze błagali, aby podawano im jedynie warzywa i wodę. Tak odżywiali się przez 10 dni i dowiedli, że taka dieta służy im lepiej niż wszystkim innym, którzy odżywiali się pokarmami ze stołu królewskiego. Bóg pobłogosławił ich też wyjątkową mądrością. Jak czytamy, lepiej wyglądali i byli tężsi na ciele niż wszyscy młodzieńcy, którzy jedli pokarm ze stołu królewskiego. Dlatego nadzorca podawał im jarzyny, a Bóg im dał znajomość i rozumienie wszelkiego pisma i mądrość. Daniel zaś znał się na wszelkiego rodzaju widzeniach i snach. W trzeciej księdze Daniela, w trzecim rozdziale, w obliczu śmierci w płomieniach, trzej przyjaciele mówią tak królowi. Jeżeli nasz Bóg, któremu służymy, może nas wyratować, wyratuje nas z rozpalonego pieca i z Twojej ręki, o królu. A jeżeli nie, niech Ci będzie wiadomo, że Twojego Boga nie czcimy i złotemu posągowi, który wzniosłeś pokłonu, nie oddamy. Pamiętacie, w piecu spotkali się z aniołem Bożym. Nie ponieśli żadnej szkody. Dali piękny przykład. Oddali chwałę Bogu i zyskali szacunek, władzę i bogactwo. A to nie koniec lekcji wypływających z Księgi Daniela. W 9 rozdziale czytamy tak. W roku pierwszym jego panowania, Dariusza, dociekałem w pismach liczby lat, które objawił pan Jeremiaszowi, że ma się dopełnić 70 lat spustoszenia Jerozolimy. Zwróciłem więc twarz do Pana Boga, oddając się modlitwie i błaganiu w postach, pokucie i popiele. Daniel, badając pisma, wiedział, że niewola babilońska ma trwać 70 lat. Jeremiasza 25:11 i 29:10. Część tego fragmentu brzmi tak. Gdy upłynie dla Babilonu 70 lat, nawiedzę was i spełnię na was swoją obietnicę, że sprowadzę was z powrotem na to miejsce. Warto zauważyć, że nie zdarzało się w tamtych czasach, aby kiedykolwiek uwolniono i odesłano do ojczyzny uprowadzonych. Ale Daniel zaczął się niepokoić. Miało 70 lat, odkąd opuścił Jerozolimę, około roku 606 przed Chrystusem, a nadal nic nie zapowiadało wypełnienia się proroctwa. Izajasz wymienia w swojej księdze nawet imię Cyrusa, wyzwoliciela. Izajasza 44:28 i 45:2. Ja mówię o Cyrusie. Spełni on wszystkie moje pragnienia, mówiąc do Jeruzalem, niech cię odbudują i do świątyni wznieś się z fundamentów. Dalsza część mówi też, że pójdę przed tobą i wyrównam drogi. Wysadzę spiżowe wrota i rozbiję żelazne zawory. Wyobraźcie sobie, że Cyrus zdobył jedną z największych twierdz ówczesnego świata bez walki. Dlaczego? Dlatego, że taka była Boża wola. Daniel przeżył zdobycie Babilonu przez wojska Cyrusa w roku 539 przed Chrystusem. Był uprowadzony z Jerozolimy jako chłopiec. Teraz miał już ponad 80 lat. Mimo wieku sięga po najlepszy sposób, jaki znał, czyli modlitwę i post, aby błagać do Boga o wybaczenie i o łaskę dla swojego ludu. Za panowania Cyrusa Daniel zaczyna swój kolejny 3-tygodniowy post opisany w rozdziale 10. W owym czasie ja, Daniel, byłem w żałobie przez 3 tygodnie. Nie jadłem smacznych potraw, ani mięsa, ani wina nie brałem do ust. Nie namaszczałem się olejkiem, aż upłynęły 3 tygodnie. Po tym czasie przybywa anioł z wiadomością, że jego wołania zostały wysłuchane. W 538 roku przed Chrystusem Cyrus podpisuje dekret o powrocie wygnańców do swojej ojczyzny, a 2 lata później pierwsza część ludności wraca do Jerozolimy. Tak zamyka się 70 lat wygnania, a modlitwa i post Daniela są jednym z największych zwycięstw w tej historii Bożego ludu. Pozwólcie, że zakończę eksplorację Księgi Daniela, wspominając jeszcze o Lwiej Jamie. Pamiętacie tą historię, jak władca, omamiony przez swoich doradców, wydał zarządzenie niemożliwe do cofnięcia. Kto w ciągu 30 dni o cokolwiek będzie się modlił, do jakiegokolwiek Boga lub człowieka poza królem, będzie wrzucony do Lwiej Jamy. Przeciwnicy Daniela wiedzieli, że codziennie modli się, pada na kolana przed swoim Bogiem i że tego nie zaniecha. Schwytali go na modlitwie i przyprowadzili do króla. Ten musiał rozkazać, aby wrzucono go do Lwiej Jamy. Rzekł przy tym, Twój Bóg, któremu nieustannie służysz, niech Cię wyratuje. Potem udał się król do swojego pałacu i spędził noc na poście, nie dopuścił do siebie nałożnic, a sen go odbiegł. Powiem Wam, że dla mnie ten fragment jest niesamowity. Wyobraźcie sobie, że największy władca ówczesnego świata, pości, nie dopuszcza do siebie nałożnic i spędza bezsenną noc. Jak to się kończy dla Daniela, pamiętacie? A jak się kończy dla jego przeciwników? Wrzucono ich do lwiej jamy, ich samych, ich dzieci i żony. A zanim dosięgli dna jamy, lwy rzuciły się na nich. Potem Dariusz wystosował do wszystkich narodów, plemion i języków niesamowite pismo. Szkoda, że nie mamy czasu delektować się, co napisał. Prowadzę cykl Wojny Duchowe, omawiam temat postu. Po co tak długo zatrzymałem się w Księdze Daniela, skoro jest tak wiele epickich, niesamowitych postów w Starym Przymierzu? Chciałem zwrócić waszą uwagę na kontekst. Zmieniają się ubrania i środki komunikacji. Ale diabeł jest ciągle ten sam. Czy chcemy, czy nie chcemy, ciągle żyjemy w stanie wojny. Dla mnie Księga Daniela jest szczególną kopalnią inspiracji. Życie Daniela w Babilonie jest w dużej mierze odbiciem naszego życia tu i teraz. Czy dostrzegamy, w jakim świecie żyjemy? Czy nie jesteśmy uciskani? Czy nie jest nam coraz trudniej żyć w poczuciu wolności? W jakim świecie, jak w tym świecie żyć zgodnie z Bożymi nakazami? W jakim świecie przyszło funkcjonować Danielowi i jego trzem towarzyszom? Każde z ich hebrajskich imion wychwalało Boga Jahwe. Każde z chaldejskich inne bóstwa. A my potrzebujemy brać z nich przykład. Jak prowadzić walkę o swoją tożsamość w Jezusie Chrystusie? Tak, aby ta walka była owocna i zwycięska. Pomimo coraz większej ciemności wokół nas. Chcemy żyć pełnią życia w tym świecie, ale ten świat nie wie, czym ta pełnia jest. Często żyjemy pełnią życia, chcemy żyć pełnią życia w Jezusie Chrystusie, ale tak naprawdę boimy się tak żyć. Mówimy o życiu w Bożym odpocznieniu, ale boimy się umrzeć. Czujemy przesyt pożywieniem tego świata, ale obawiamy się pościć. Tak jak Daniel, a może nawet lepiej znamy Boże tajemnice, chcemy po nie sięgać, ale nam nie wychodzi. Czy duchowa praktyka postu jest odpowiedzią na twoje pytania i tęsknoty, bracie i siostro? Jest tylko jeden sposób, żeby się przekonać. Nie mówię do tych, którzy z postu uczynili regularny sposób życia. Ci wiedzą, o czym mówię. Zachęcam tych, którzy jeszcze nie stosują tej duchowej dyscypliny. Uważasz, że nie dasz rady? Daj się przekonać przeciwnikowi, że tak jest, a stanie się według twojej wiary. Jaka nauka płynie z innych biblijnych postów, będziemy badać w kolejnej części. Dziś temat postu próbujemy dopiero oswoić. A jak długi powinien być post? Długość postu może być różna. W Biblii znajdujemy kilka liczb. 3 dni, 7, 14, 21, 40. Mamy też wzmianki o postach jednodniowych. Jeśli nigdy wcześniej nie pościłeś choćby jeden dzień, trzeba być ostrożnym z podejmowaniem 40-dniowego postu. Chyba, że masz pewność, że takie jest Boże prowadzenie. Zacznij od jednodniowego postu, od wschodu do zachodu słońca. Będziesz zdziwiony, jak wiele taki post może zmienić w twoim życiu. Niektórzy uważają, że tak zwany post danielowy nie jest niczym wielkim, ale jeśli takie wyrzeczenie jest duże dla ciebie, będzie też duże dla Boga. Bo w końcu, kiedy ostatnio odwiedziły cię anioły, tak jak Daniela, i przyniosły ci odpowiedź na pytanie? A jeżeli czujesz się gotowy podjąć wyzwanie całkowitej rezygnacji z jedzenia, pójdziesz kolejny krok dalej. Tak wielu chrześcijan przekonuje się, że są niedożywieni w Bożym Słowie, a przekarmieni tym światem. I w rezultacie ich życie pewne jest frustracji i porażek. Głodzenie ciała w poście, aby nakarmić ducha, pomaga nam oddzielić to, czego pragniemy, od tego, co w istocie potrzebujemy. Historia ludzkości jest pełna świadectw ludzi, którzy zaczynali pościć i doświadczyli przez to w swoim życiu cudownych przełomów. Jeśli jesteś gotowy do nich dołączyć, przyjąć błogosławieństwo i uwolnić Bożą moc dla Ciebie, uczyć dyscyplinę postu częścią swojego życia. Podejrzewam, że Duch Święty, bracie i siostro, przekonuje Cię już, że warto wzorem Jezusa zacząć post na swojej pustyni i zdobyć kwalifikacje w tej duchowej walce. Pamiętaj, że wiara nigdy nie zatrzymuje się na pustyni. Ponieważ pastor Roni zachęca do feedbacku na niedzielnych nauczaniach, nie zapytam dziś, czy jesteście zmęczeni tematem postu, bo obawiam się, że głośno krzykniecie amen. Zamiast tego zachęcam was, kochani, do przemyślenia i przemodlenia tego tematu. Jeśli temat Cię zainteresował, obiecuję, że podejmę go wkrótce. Jeśli nie, że dopiero w przyszłym roku. Jezus poszedł na pustynię pełen Ducha Świętego, ale wrócił w mocy Ducha. Można być pełnym Ducha, ale nie mieć mocy. Pamiętajmy, do manifestacji Bożego Królestwa potrzebna jest moc. Jezus po powrocie z pustyni zaczął głosić, uwalniać, uzdrawiać, wskrzeszać, rozkazywał burzy, a morze było mu posłuszne, dlatego że miał w sobie moc. Pośćcie, kochani. Podejmujcie swoje duchowe walki. I niech moc Ducha Świętego będzie z wami. Amen.